Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Niepokojąco rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Europie. TSUE nałożył na Polskę kolejną finansową karę, a w weekend przechodzimy z letniego na czas zimowy. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na nasz kraj karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie. Powód to niewykonanie orzeczenia TSUE. Polska nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zdanie polskiego rządu to działanie bezprawne. Kary, grożenie i szantaże Unii Europejskiej wobec Polski to działanie ponad prawem, mówił dziś w Radiu Gdańsk Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Kara ma być naliczana za każdy dzień, w którym orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości nie zostanie wykonane, albo do czasu ostatecznego wyroku w tej sprawie. O nałożenie kary wnioskowała Komisja Europejska. Specustawa o budowie zapory na granicy z Białorusią została przyjęta przez Senat. Dziś rozpoczyna się 2-dniowe posiedzenie Sejmu. W harmonogramie obrad znalazł się punkt, który przewiduje głosowanie w tej sprawie. Zaplanowano je na jutro. Ze względów bezpieczeństwa szczegóły techniczne inwestycji na polsko-białoruskiej granicy są tajne. Jej całkowity koszt oszacowano na 1 615 000 000 zł. Tymczasem Litwa rozpoczęła montaż ogrodzenia na granicy z Białorusią. W pobliżu miejscowości Druskienniki zamontowano pierwsze elementy zapory. Litewski rząd podał, że 4-metrowe części ogrodzenia zostały wyprodukowane w Polsce i Holandii. Kolejne części mają być przetransportowane w listopadzie i grudniu na te odcinki litewsko-białoruskiej granicy, które są najbardziej narażone na próby forsowania przez migrantów. Mają łączną długość około 100 km. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Kancelaria polskiego prezydenta poinformowała, że rozmowy dotyczyły współpracy w kwestiach gospodarczych, w zakresie polityki bezpieczeństwa, a także współpracy obu krajów w ramach Unii Europejskiej. Po rozmowach Andrzej Duda napisał w mediach społecznościowych, że dziękuję Emmanuelowi Macronowi za zaproszenie i za, jak to ujął, bardzo dobre spotkanie. Mam nadzieję, że ta ważna, przyjacielska rozmowa przyniesie korzyści Polsce, Francji i Unii Europejskiej, napisał polski prezydent. Komisja Europejska rozpoczyna dochodzenie w sprawie potencjalnych nadużyć na rynku gazu. Taką deklarację złożyła komisarz do spraw energii Cardi Simpson podczas nadzwyczajnej unijnej narady w Luksemburgu dotyczącej wysokich cen energii. Komisja nie wskazuje na tym etapie żadnej ze spółek i nie przesądza o wynikach. Polska jest zadowolona, bo była w grupie krajów, które apelowały o śledztwo, wskazując na manipulację Gazpromu. Chodzi o niewykorzystywanie w pełni przepustowości rurociągów i wstrzymywanie dodatkowych dostaw gazu do Europy, co winduje ceny surowca.
Rozmowa o Europie.
W najbliższy weekend zmieniamy czas z letniego na zimowy, dzięki temu pośpimy godzinę dłużej. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 3 na 2. Czy zmiana czasu wciąż ma sens? Jakie są korzyści, a jakie potencjalne straty tych operacji? Między innymi o tym porozmawiam dziś z doktorem Pawłem Kowalskim z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Wiosną tego roku wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej mieli ostatni raz przestawiać zegarki, ale prace nad wycofaniem się ze zmiany czasu zostały wstrzymane. Dlaczego wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie?
W 2019 roku wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Parlamentarzyści europejscy z różnych państw przytłaczającą większością wypowiedzieli się właśnie za zniesieniem zmian czasowych, żebyśmy mieli tak naprawdę jedną strefę czasową. I ten pomysł, początkowo bardzo entuzjastycznie przyjęty przez obywateli, ale też przez państwa, zaczął być konsultowany i realizowany na poziomie państwowym. No i okazało się, że państwa tak naprawdę nie potrafią zawrzeć jednego porozumienia. Co prawda badania wykazują, że ich obywatele chcą zniesienia zmian czasu, natomiast pojawiły się komplikacje natury, który czas wybrać. I tak naprawdę dzisiaj ten poziom wyboru jest głównym problemem tego, żeby ta zmiana mogła nastąpić. Oczywiście jest jeszcze inna sprawa, mianowicie dostosowanie systemów elektrycznych, informatycznych do takiej zmiany, ale wydaje się, że to jest problem dużo mniejszy.
Z konsultacji publicznych przeprowadzonych w państwach członkowskich wynikało, że ponad 80% obywateli Unii nie chce zmian czasu. Również Polacy są przeciwni przestawianiu zegarków. Jednocześnie kilka dni temu Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim kontynuowanie obecnych regulacji do 2026 roku. Czy to oznacza, że unijne instytucje zmieniają zdanie w tej sprawie i odejście od zmian czasu nie jest takie pewne?
Faktycznie, komisja przeprowadziła swoje badania jeszcze w roku 2018 i okazało się, że Europejczycy bardzo entuzjastycznie chcą pozbyć się uciążliwej ich zdaniem zmiany czasu. Jednak komisja z uwagi na to, że istnieje dzisiaj problem porozumienia między państwami w tej kwestii, zaleciła, żeby nie komplikować tej sprawy i gdzieś ją przenieść. Pamiętajmy, że poza komisją zgodę na taką zmianę będzie musiała wyrazić, tak naprawdę będzie musiała ją przeprowadzić Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski, bo jeżeli taki akt prawny w formie rozporządzenia wejdzie w życie, to muszą również te dwie instytucje go przegłosować. Dlatego dzisiaj z powodu braku jednolitego stanowiska komisja zaleca państwom przeniesienie tego dalej. Chociaż przyznaję się szczerze, że z mojego punktu widzenia to podejście instytucji jest dziwne, bo wydaje się, że no tak prosta i też tak bardzo oczekiwana rzecz powinna raczej być przez instytucje szybciej przegłosowana.
Panie doktorze, od lat w Polsce i Europie dokonuje się analizy korzyści oraz skutków społeczno-ekonomicznych odstąpienia od zmiany czasu. Czy dziś są jakieś realne argumenty potwierdzające, że dwukrotne w ciągu roku przestawianie zegarków ma uzasadnienie?
Głównym celem idei przestawiania zegarków, jak powiedział pan redaktor, czy też wprowadzaniu czasu letniego, jest lepsze wykorzystanie światła dziennego. Zmieniamy nasze zegary po to, podczas miesięcy letnich, właśnie, żeby przesunąć godzinę światła dziennego z rana na wieczór. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli historycznie, to pierwszym pomysłodawcą takiego działania był Benjamin Franklin. To on już w roku 1784 zaproponował taką zmianę. Ale ona faktycznie pojawiła się od roku 1916, kiedy to w Europie Cesarstwo Niemieckie oraz Austro-Węgry w swoich krajach zorganizowały właśnie takie działania i wprowadziły zmianę czasu do swojej jurysdykcji. Od tego czasu zaczęło się to rozszerzać po różnych państwach właśnie Europy i świata, a w szczególności rozwinęło się w latach 70., kiedy na świecie był duży kryzys energetyczny. Co należy powiedzieć, to, że co do zasady państwa, które są bliżej równika, nie korzystają z tego, dlatego że tamta pora świecenia słońca jest praktycznie taka sama. Tam jest po 12 godzin zawsze, niezależnie od pory roku. No my oczywiście chcemy mieć dłużej. Stąd realnym wytłumaczeniem tej zmiany jest, jak powiedziałem, przedłużenie dnia, no i oszczędzanie energii w tym zakresie.
Jeśli w ciągu kilku lat Unia Europejska zrezygnuje ze zmian czasu, pozostanie kwestia tego, który czas będzie obowiązujący. Czy jest jakakolwiek szansa na jednomyślność krajów członkowskich w tej sprawie? Czy istnieje realne ryzyko, że na przykład podróżując samochodem przez kilka krajów wspólnoty, będziemy zmuszeni do parokrotnego przestawienia zegarka?
Jak wspomniałem wcześniej, w Europie nie ma dzisiaj zgody co do tego, który powinien czas gdzie obowiązywać. Musimy o tym pamiętać, dlatego że dzisiaj Komisja Europejska, jak i państwa skłaniają się do tego, żeby samodzielnie ustawić tą zmianę. W moim przekonaniu to byłby bardzo duży błąd, dlatego że pamiętajmy, jeżeli będziemy mieli różne godziny, jeżeli będziemy mieli różne czasy w różnych państwach, to faktycznie może być tak, że ten zegarek będziemy musieli przestawiać. No więc pamiętajmy, że pozostawienie czasu zimowego spowoduje, że poranki będą troszkę jaśniejsze, natomiast będzie się szybciej robiło ciemno. Natomiast gdybyśmy wprowadzili wszędzie w Europie czas letni, no to pamiętajmy, że poranki właśnie będą ciemniejsze, czasem do szkoły będziemy dochodzić w ciemności czy do pracy, natomiast dłużej będzie jasno. W moim przekonaniu to rozwiązanie właśnie z czasem letnim, czyli z dłuższym, jasnym dniem, byłoby dla nas dużo lepsze.
Naszym gościem był dziś dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I'll never let you down. Never let you down.
ABC Unii.
D jak dochodzenie w sprawie afery Pandora Papers.
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zażądał szczegółowego dochodzenia w sprawie popełnionych na terytorium Unii Europejskiej przestępstw, które ujawniono w aferze Pandora Papers.
Europarlamentarzyści chcą, aby skontrolowano wszystkie osoby wymienione w ujawnionych dokumentach.
Europosłowie potępili w szczególności polityków unijnych, premiera Czech Andreja Babisza, byłego premiera Wielkiej Brytanii Tonego Blaira i byłego maltańskiego ministra oraz komisarza unijnego Johna Dallego oraz obecnych prezydenta Cypru czy ministra finansów Holandii.
Parlament zwrócił się do komisji, by wystąpiła z wnioskami, które uregulują program obywatelstwa dla inwestorów oraz system zezwoleń na pobyt. Komisja ma też ocenić, czy skutecznie identyfikuje się osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
W rezolucji uznano, że unijna czarna lista rajów podatkowych jest martwą literą prawa, które nie dotyka największych winowajców. 2/3 firm przykrywek wymienionych w ujawnionych dokumentach pochodzi z brytyjskich Wysp Dziewiczych.
Zwrócono uwagę, że firmy te nie figurują na unijnej czarnej liście.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O stereotypach w Czechach opowie Piotr Sikora, Polak od 7 lat mieszkający w tym kraju.
Myślę, że wszystkie pozytywne stereotypy, jeśli chodzi o Czechów, mniej więcej sprawdzają i to jest chyba dobra wiadomość dla kogoś, kto tu żyje, kto chciałby się tu przeprowadzić albo kto właśnie zastanawia się, jaka tajemnica się skrywa za tą nacją. Żeby takie wymienić, no to grubaszność Czechów, pewna indolencja, Czesi jako naród liberalny, jako naród, który stara się przetrwać, a nie walczyć za każdą cenę. No ale oczywiście to wszystko, o czym mówię, ma swoje jakieś czarne, ciemne strony i właśnie ta indolencja o tyle jakby może być widziana w tym liberalnym kluczu, że właśnie Czesi nie dbają o swoją prywatność, nie mówią ci, co masz robić, nie ma tej dominanty w postaci kościoła, nie ma tam takiego mocnego poczucia jakby wspólnoty narodowościowej. No ale z drugiej strony są też takie właśnie elementy, które są trochę niepokojące, kiedy ta wolność zaczyna się przejawiać po prostu w taki sposób, że ktoś nie jest zainteresowany, że ktoś umywa ręce od pewnych spraw i tematów. I może taką przeciwwagą tych pozytywnych rzeczy jest na przykład to, że w Czechach dobrą w sensie nie, że dobrze, że to się stało, tylko dobrym przykładem, chociaż strasznym przykładem jest to, że w Czechach doszło w tym roku na przykład do rasowego, na tle rasowym zabójstwa, do zamordowania Roma. No i tutaj to też jest takie odkrycie, jak się przyjeżdża do Czech, że jakby ten element inności przejawiający się właśnie w takim rozwarstwieniu społeczeństwa, w tym, że tutaj ma się do czynienia jednak z mniejszością romską, to jest też trochę zaskakujące, zwłaszcza, że w Polsce też to znamy, ale nie ma takiej skali, nie ma takiego rozmiaru. Także jest tam dość dużo jakby ciemnych elementów, trochę tak jak w znanym filmie, w znanej książce Palacz zwłok, kiedy właśnie z takiego podejścia, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, dostajemy się do momentu, kiedy faszyzm zaczyna wygrywać. No i niestety to się też czasami dzieje we współczesnych Czechach.
Czym żyje Europa?
Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton na kongresie Impact 21 w Poznaniu. Mówiła o transformacji energetycznej, która pozwoli na niezależność od Rosji. To oczywiste, że Rosja agresywnie próbuje zakłócić rządy demokratyczne, ale jednocześnie wiele krajów w Europie musi utrzymywać z nią relacje. Mam nadzieję, że uniezależnią się one energetycznie od Rosji, powiedziała Hillary Clinton. Dwudniowy kongres Impact 21 w Poznaniu poświęcony jest transformacji energetycznej, rozwojowi technologii cyfrowych, zrównoważonemu biznesowi, a także zdrowiu i wzmacnianiu pozycji kobiet w życiu publicznym. Sąd apelacyjny w Amsterdamie orzekł we wtorek, że wypożyczone w 2014 roku przez stołeczne Muzeum Allarda Persona z czterech muzeów na Krymie złote przedmioty będą zwrócone Ukrainie. Roszczenia do złota krymskiego zgłaszała również Rosja. Wystawę Krym, złoto i tajemnice Morza Czarnego można było oglądać w amsterdamskim muzeum od lutego do września 2014 roku. W tym czasie Rosja dokonała aneksji Krymu. Muzeum w Amsterdamie nie miało jasności, komu zwrócić wypożyczone przedmioty – do muzeów na Krymie czy na Ukrainę. Ostatecznie w grudniu 2016 roku sąd orzekł, że krymskie skarby powinny zostać zwrócone Ukrainie. Od tego wyroku odwołała się Rosja, ale sąd właśnie w Amsterdamie utrzymał tamten wyrok w mocy. Brytyjska królowa Elżbieta II jednak nie weźmie udziału w rozpoczynającym się w najbliższą niedzielę ONZ-owskim szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow, poinformował pałac Buckingham. Zgodnie z radą, aby odpocząć, królowa podjęła lekkie obowiązki na zamku w Windsorze. Jej królewska mość jest rozczarowana, że nie będzie uczestniczyć w przyjęciu, ale przekaże przesłanie do zgromadzonych delegatów za pośrednictwem nagranej wiadomości wideo, głosi oświadczenie wydane przez pałac. Plany udziału pozostałych członków rodziny królewskiej w COP26 nie uległy zmianie. Sądowa batalia w Izraelu o chłopca ocalałego z katastrofy kolejki linowej we Włoszech. 5-letni izraelski chłopiec Eitan, który w katastrofie kolejki we włoskim Piemoncie w maju stracił rodziców, brata i dziadków, ma wrócić do Włoch z Izraela, dokąd wywiózł go drugi dziadek, tak zdecydował sąd w Tel Awiwie. Chłopiec mieszkał z rodziną w Lombardii, a o opiekę nad nim walczy teraz jego ciotka. Od pierwszych chwil po tragedii przy chłopcu czuwała w szpitalu właśnie jego ciotka, siostra ojca, również mieszkająca we Włoszech w mieście Pawia. Została ona prawną opiekunką osieroconego Eitana i chciała stworzyć dla niego we Włoszech dom, gdzie do tej pory mieszkał z rodzicami. Dziecko zostało jednak wywiezione we wrześniu do Izraela przez dziadka ze strony jego matki, bez zgody ciotki. Dziadkowie jednak zapowiadają odwołanie od wyroku i dalszą walkę. Cztery psy uwięzione przez kilka dni w rejonie wulkanu Cumbre Vieja, otoczone przez lawę, uratowane, trafiły do weterynarzy na La Palmie, podały władze Wysp Kanaryjskich. Zwierzęta uratowały anonimowe osoby. Hiszpańskie media wciąż spekulują, kto i w jaki sposób wydobył psiaki z pułapki. W ubiegłym tygodniu, w środę, kiedy wysłane tam drony próbowały rozpocząć akcję wydobywania zwierząt, czworonogi niespodziewanie zniknęły. W czwartek przy ponownej akcji ratowniczej nie znaleziono zwierząt, a zamiast nich była kartka informująca, że psy zostały już uratowane i czują się dobrze. Po badaniach u weterynarza zwierzaki trafią do swoich właścicieli.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.